Siostry, bracia, bardzo ważna lekcja, kontekst tych czasów, tego tygodnia w naszej ojczyźnie też powinien nas nastawić do bardzo uważnego słuchania tej Bożej mądrości. Przerażające fakty dzisiaj Pan Bóg nam przedstawia i chociaż tak naprawdę tytuł redakcyjny nazywa to czytanie Zburzenie Jerozolimy i drugie przesiedlenie do Babilonu, to ja się ośmielam powiedzieć, że warto by nazwać to dzisiejsze słowo Pana Boga z pierwszego czytania owoce bezbożności. To są przerażające owoce bezbożności i nawet nie chodzi o to, co wykonywali na Żydach i mieszkańcach Jerozolimy Chaldejczycy pod wodzą Nabuchodonozora, tylko owoce to jest to, co zebrali mieszkańcy Jerozolimy i Żydzi. W dodatku bezbożność władców. Wczoraj słuchaliśmy fragmentu, który dotyczył wydarzeń sprzed właśnie 9 lat. Jest, myślę, dość istotne, żeby zobaczyć to kontinuum. 9 lat wcześniej Nabuchodonozor przyszedł pod Jerozolimę po raz pierwszy i odbyło się pierwsze przesiedlenie do Babilonu. Zabrał najznamienitszych, wtedy Młokos, równie zły jak jego ojciec, 18-latek zarządzał Izraelem. I on oczywiście, tak się to odbyło, że właściwie przywitał Nabuchodonozora, a ten powiedział, dobrze, że się otwarł miasto, chodź w niewolę. I wtedy Nabuchodonozor osadził w Jerozolimie, wybaczcie te historyczne wprowadzenia, ale trochę dobrze pokazują kontekst, właśnie Sedecjasza. Nawet imię zmienił temu człowiekowi i postawił go. Chaldejczycy to bardzo lubili, zmieniać imiona. Zmienił mu imię i posadził go jako takiego swojego namiestnika. I ratunek dla tego namiestnika przyszedł od Pana Boga. I to był prorok Jeremiasz i słowo, które głosił Jeremiasz. Ale Sedecjaszowi przyszło mało. Chciał się uniezależnić od Babilonu. Nie w taki sposób, jak to mówił prorok. Czyli bądź wierny Panu Bogu. Bądź wierny przymierzu, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Nie. Sedecjasz szukał sojuszników. Więc jak cię już Rusek albo Niemiec osadzi na tronie, w tym przypadku oczywiście przepraszam za te celowe pomyłki, Chaldejczyk, to nie szukaj przymierza w Egipcie. Bo dzieje się to, co się dzieje. Nabuchodonozor zbiera wojsko i 18 miesięcy otacza Jerozolimę. 1,5 roku. Więc jakby siła ich gniewu na to miasto jest takie, że robią tą destrukcję w związku z tą adrenaliną, której nazbierali przez te 18 miesięcy. Naprawdę trzeba dużo wysiłku, żeby miasto zdobyć. No ono właściwie padło. Tam wyłom w murze się pojawił od środka. Morale tych żołnierzy było takie, że nocą uciekli z miasta. Ktoś tam następny jest też zanotowany, przeszedł na stronę Nabuchodonozora. Jak ile trzeba trudu, żeby te 4-7-tonowe bloki skalne, które tworzyły świątynie, pewnie trochę lżejsze, ale tworzyły mury, miesiącami, nie zrobili tego w 2 dni, nie mieli prochu. Musieli to zrzucać, strącać, żeby rozwalić świątynię. Taka jest siła wrogów, nie? I taki jest owoc bezbożności. Wszystko będzie zniszczone. Świątynia zdeptana, rozburzona, kamienice spalone. Przeraźliwe czytanie. Chciałem jeszcze wybrać, to naprawdę jest makabra, nie? Jaki obraz w oczach zostawili Sedecjaszowi. Zupełnie przetrącili mu nadzieję. Na jego oczach zabito jego synów. A potem mu wyłupiono oczy, żeby ten obraz już go prześladował do końca życia. Jest jednak nadzieja. Nadzieja jest w tym, co słyszymy w psalmie. Żydzi, wyobraźcie sobie, że te tobołki trzeba jakieś ze sobą zabrać, bo dali im tam 3 godziny, tak jak Sowieci Polakom. To się powtarza w historii świata. Nie? To się nieustannie odtwarza ta historia. Pan Bóg nieustannie mówi nam, żeby nas przestrzec. Nie? Więc dali im te 3 godziny na zabranie tobołków, więc oni się popakowali i zabrali ze sobą harfy. Kto by pomyślał zabrać tak delikatny instrument muzyczny? I to jeszcze po co? Po to, żeby na nich nie grać. Psalmista się skarży, że zawiesili te swoje instrumenty muzyczne na topolach tamtej krainy i żądają od nich pieśni, a oni nie będą grać pieśni tych radosnych, syjońskich, żydowskich w obcej krainie. Po co zatem im te instrumenty muzyczne? Myślę sobie, siostry bracia, że to jest taki bardzo wyraźny znak nadziei. Że oni mieli nadzieję, nie wiem, czy mieli wiarę w to, że wrócą, ale mieli nadzieję, że jeszcze zagrają na tych instrumentach. Z perspektywy czasu to bardzo niewiele. 50 lat. 50 lat trwała ta niewola. Potem mogli wracać. Młodzi już nie chcieli. Młodzi się już przyzwyczaili do chaldejskich porządków, do innych bogów, innych wierzeń. Siostry bracia, bardzo ważne czytanie. Właśnie w kontekście tego, co się teraz dzieje wokół nas, z nami, w naszych umysłach i duszach polskich, tak sobie myślę. Oczywiście to czytanie jest też ważne w Europie. A te jeszcze do jednej rzeczy się odniosę, bo to jest faktycznie takie bardzo niepokojące. Pojawia się taka idea świeckiego państwa, nie? Jeszcze głębszego. Właściwie to nie mówią o głębszym, tylko w ogóle o rozdzieleniu Kościoła od państwa. Atatürk na początku wieku XX nawet język zmienił, znaczy alfabet. Alfabet turecki nawet zmienił, żeby przeprowadzić ideę świeckiego państwa. Jeśli symbolem tego świeckiego państwa było Hagia Sofia, piękna chrześcijańska świątynia w Stambule, w Konstantynopolu, która została przez niego, jego dekretem zamieniona w muzeum, to jeśli to był ten symbol świeckiego państwa tureckiego, to właśnie trwają próby, i to jest, zdaje się, bardzo bliska taka decyzja, żeby z powrotem to muzeum zamienić w meczet. Nie w świątynię chrześcijańską, jak ją budowali chrześcijanie, w meczet. Tak się kończą świeckie państwa. Bardzo często się kończą w tym świecie kalifatem. Ale, siostry bracia, jeszcze jedno słowo, przejdźmy do Ewangelii, bo ona daje nadzieję. Tak naprawdę wobec tych przerażających rzeczy, zjawisk, które miały miejsce, które mogą mieć miejsce, oby nie miały, ale Pan Bóg nam je dzisiaj stawia przed oczy. Wyobraź sobie. Chodziłem, siostry bracia, po ziemi Efezu. Nie? Miałem okazję być tam w tej części tureckiej, gdzie te wspaniałe świątynie, to były bazyliki chrześcijańskie. Dzisiaj się faktycznie idzie przez tą bazylikę efeską, tych kilkadziesiąt metrów, i ogląda się ruiny, i trzeba uważać na skorpiony i węże, bo tam jak jest w lecie, to strasznie słońce pali, roślinność wysycha. I tak tu kawałek muru, tam podciągnięte pod jakieś okna, wszystko wyburzone. Tak jak tamta jerozolimska świątynia. Więc żeby tak się nie stało, Pan Jezus nam dzisiaj mówi o trądzie. Myślę, że to jest też ważne, że trąd w starożytności, także w Izraelu, to nie tylko ta choroba, którą dzisiaj ciągle mamy niestety w ludzkości, ale to różnego rodzaju wysypki, niepewne takie zaczerwienienia, ropne objawy. Oni wszystko to nazywali trądem. I Mojżesz powiedział, nie wolno takim ludziom się kontaktować z nikim, chyba żeby w cudowny sposób Pan Bóg tego człowieka uzdrowił, bo to tylko cud na to pozwalał. Wtedy on ma przyjść do kapłana, on ma go zbadać, stwierdzić, faktycznie miało miejsce uzdrowienie, złożyć ofiarę i wrócić. Dzisiaj Pan Jezus gra na tych strunach prawa mojżeszowego, ale gra po swojemu. Czyli oczywiście wszystko się kończy tak, idź i powiedz, że to ten sam Pan Bóg działa. Pokaż się kapłanom, złóż ofiarę przepisaną w prawie mojżeszowym. To jest cały czas ten sam Pan Bóg. To jakby u Mateusza to szczególnie, bo to Ewangelia jest pisana do Żydów. Nie? To jest gra na takiej strunie. Jestem tym Bogiem, który tak działa. Ja cię uzdrowiłem, idź złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz w prawie. Ale co się dzieje wcześniej? Znowu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest pisane do Żydów, to aż zgrzyta ten detal. Kiedy Jezus wyciąga rękę, dotyka tego trędowatego, łamie prawo mojżeszowe, jemu wolno. I najważniejsze, co się liczy w tej chrześcijańskiej, na ile ona dzisiaj jest chrześcijańska, Europie, nie? To, co jest takie bardzo istotne dzisiaj w naszej ojczyźnie, że tylko do Jezusa można powiedzieć, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, uzdrowić, wzmocnić. Pewnie, że żona tego nieszczęśnika też by chciała. Dzieci jego by chciały, 6 córek, 7 synów. Wszyscy by chcieli. Tylko, że on wiedział, że tak przyjść to do Jezusa można powiedzieć, że on dojdzie, że powie chcę. Tak jak twoja żona i tak jak dzieci, może sąsiad nawet twój by chciał. Tak. Ale tylko Jezus może go dotknąć i zrobić to. To jest najważniejsza dobra nowina tej lekcji Pana Boga dla nas. Że jeśli władcy, jeśli przywódcy, jeśli rządzący chcą uciec spod tego prysznica pogaństwa, które zalewa dzisiaj świat, białą kulturę, to wszystko, co chrześcijańskie w Europie, to nie ma sposobu innego. Żadne tam sojusze z Egiptem, że żadne tam otwieranie bram przed Chaldejczykami. Jest tylko Pan Bóg, który nieustannie pełni w Kościele funkcję prorocką. Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, to refren psalmu już w nowym tłumaczeniu jest zmieniony. Na skałce jeszcze wybrzmiało: Jerozolimo, nie zapomnę Ciebie, bo tam jest stare tłumaczenie. Można powiedzieć dosłowne. Ileż wymowy jest w tym, jak to aktualizuje nam ten psalm. Że tu w Kościele z nowego tłumaczenia lekcjonarza już wybrzmiewa: Kościele święty, nie zapomnę Ciebie. Tamta Jerozolima to jest dzisiaj Kościół. Pan Bóg o tym pamięta, byle też wierzący o tym pamiętali.